tu właśnie ktoś przyniósł pościel plus kocyk, bardzo się przyda, bo tak jak mówiłam, ludzie uciekali bez niczego. Tu też mamy kocy, tu są ciepłe ubrania.
I to tak się pocztą pantoflową rozeszło.
I to bardzo dużo pocztą pantoflową, tak. Znoszą, ludzie dzwonią, czasami przyjeżdżają swoimi samochodami tu u nas w garażu, bo udostępniliśmy po prostu garaż, bo ciężko gdzieś znaleźć miejsce, a tak dobrze mieć kilka punktów i tu składujemy.
Tak. Jest. 83x4. 83. Czekamy. O, jest. Więc tak. Tutaj, tak jak pani widzi, mamy Ukrainę. Fragment Ukrainy. Południe w zasadzie Ukrainy, prawda? Tutaj mamy Krym, jak wiadomo. A w pobliżu Krymu, od południowego wybrzeża Ukrainy, na zachodnim krańcu Morza Azowskiego, wrzyna się mierzeja taka, która oddziela Morze Azowskie od Krymu. To jest mierzeja, dlatego że łączy dwa wybrzeże, południowe wybrzeże Ukrainy z Krymem, na wysokości Kerczu. I nasz ośrodek znajduje się mniej więcej na jakimś 15, może 20 kilometrze tej mierzei, zwanej Arabacką Stryłką. Nazywa się to Arabacka Stryłka.
Popularne miejsce wypoczynkowe.
Popularne dla Ukraińców, owszem, dla Rosjan i dla Białorusinów.
Zabrałam męża pierwszy raz tam, nie wiem w którym roku, ze 20, 18, około 18 lat temu. Jestem w Polsce 20 lat. Mąż zobaczył, powiedział, że nigdzie więcej nie będziemy jeździć na odpoczynek, tylko tu. I po paru latach zarodził się pomysł, żeby coś zrobić tam.
Jest to tak, że ja wyjeżdżam pod koniec maja na sezon i jestem tam praktycznie do września. No, przyjmiemy po prostu gości. Żona z córką nie przyjechały ze względu na bardzo niepewną sytuację. Chociaż tak blisko jesteśmy od Krymu, który jest piękny, to są góry i lasy, prawda, i morze oczywiście, to u nas jest bardziej monotonnie, dlatego że to jest morze położone wśród stepów, ale jest bardzo interesujące ze względów zdrowotnych, dlatego że są lecznicze błota, gorące źródła. Słone jeziora, to jest jedno z czterech miejsc takich na świecie pod względem mikroklimatu. To rzeczywiście w tych słonych jeziorach to tak jak na Morzu Martwym. Można się położyć na wznak na wodzie i czytać gazetę. I kiedy się wchodzi w morze, to naprawdę trzeba przejść kilkadziesiąt, a nawet czasami kilkaset metrów, żeby zanurzyć się, powiem, po pierś głębiej. Więc raj dla dzieci. Jest woda naprawdę bardzo, bardzo czysta.
Turyści przyjechali w tym roku?
Z pewnymi wyjątkami. Byli to tylko Ukraińcy. Rosjan absolutnie nie było i co zrozumiałe, bo ja nie wiem, tam chyba by ich roznieśli na szabla, że tak powiem. Ukraińcy, bo jest jakiś ogromny zryw patriotyzmu. No niestety nienawiści do Rosjan bardzo często. Jakkolwiek jest to południe. Tam nie ma chyba takiej rodziny, która by nie miała kogoś w Rosji i na odwrót.
Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Słychać ogromny ryk silnika. Nie wiedzieliśmy, co to jest. Ziemia aż drżała. Wyskoczyliśmy ze środka. Ta kolumna tych wojsk pancernych, tych bojowych maszynach, jak przejeżdżała, to rzeczywiście to budziło grozę. Co tu się dzieje? Dlaczego to wszystko jest? No ludzie tego nie rozumieją.
Pamiętam, mąż mi dozował informacje, po których i tak nie mogłam spać. Zadzwonił, powiedział, mówi, Ola, ja już mówię, chyba już nie mam łez. No po prostu u mnie na rękach zmarł człowiek.
Na
rękach, na oczach, kiedy przyjechał ostrzelany samochód podziurawiony i w tym samochodzie właśnie był ranny człowiek, do którego już nie dojechała karetka, wezwali karetkę, ale niestety zmarł.
Już gdzieś tak od połowy lipca odczuwało się zagrożenie, bardzo realne zagrożenie wojny. ponieważ jesteśmy tylko 28 km od rosyjskiej granicy, krymskiej, czyli rosyjskiej, ja tak to powiem, na tej mierzei. I pojawiały się bardzo jakieś sprzeczne informacje. Myślę, że to, że takie specjalne służby, jakaś swoista piąta kolumna tam działa, że lada moment wojna wybuchnie. Kilkakrotnie tuż przy naszym ośrodku przyjeżdżały wojska pancerne. To rzeczywiście strasznie wyglądało. Czołgi, amfibie, wyrzutnie rakiet ruchome, transportery opancerzone. No to był rzeczywiście widok taki budzący grozę. Jak się okazało, one tylko umacniały granice, no ale myśmy o tym nie wiedzieli. Do nas przecież uchodźcy przyjeżdżali, do tej pory zresztą mieszkają. Część ludzi mieszka tam w naszym pensjonacie. I to faktycznie niejednokrotnie bywało tak, że ludzie przyjeżdżali w szortach, klapkach i w tym, co mieli krótko mówiąc na sobie. Człowiek, który do tej pory mieszka u nas, nawet parę dni temu z nim rozmawiałem, bo co jakiś czas tam telefonujemy. On jest emerytowanym górnikiem, ma 65 lat, z Doniecka. Anatolij ma na imię. On przyjechał swoim samochodem wraz z żoną około 15 lipca do nas. Miał o tyle szczęście, że separatyści go przepuścili. Dlatego, że później już nastał czas grabieży. Absolutnie później nie wypuszczali już samochodami, zwłaszcza lepszymi, tylko odbierano im te samochody. A zresztą ktoś, kto ma lepszy samochód, to chował gdzieś go w garażach i nie pokazywał, bo okropna grabież jest na terenie Donbasu. Więc wracając do tego pana. On już od dłuższego czasu żonę namawiał, słuchaj, jedźmy stąd, staje się coraz niebezpieczniej. No ale żona, no jak to jest, tu jest nasz dom, no jak to wszystko zostawimy, prawda? I w momencie, kiedy któregoś ranka się budzi i słyszy, że są wystrzały bezpośrednio pod ich górami. On wygląda, a tam stoi wyrzutnia rakiet. Separatyści postawili wyrzutnie rakiet i ostrzeliwali, prawda, no gdzieś jakieś pozycje ukraińskie ostrzeliwali. I on w tym momencie zawołał żonę do okna, mówi, zobacz, co się dzieje. Rzucili natychmiast wszystko to, co mieli. Zabrali tylko dokumenty. No i przedzierają się teraz przez miasto, które jest pod ostrzałem. Oczywiście nie jest to tak, że to wszystko płonie dookoła, tylko pewne punkty są ostrzeliwane, prawda, przez wrogie sobie wojska, tak to powiedzmy. No i dojeżdżali do kordonu separatystów, gdzie oni, prawda, już na obrzeżach miasta są. Zatrzymali się, pomodlili. Dlatego, że to, że się wyjdzie z życiem w takiej sytuacji, jest tylko na 50%, jak on to powiedział. No i ten człowiek opowiada, że podjechaliśmy, opuściłem szybę i stanął człowiek, mówi, wymierzył w niego z automatu, mówi, kilka centymetrów od mojej głowy. No gdzie jedziesz? On oczywiście skłamał, powiedział, wyjeżdżamy do Rostowa, czyli do Rosji. On zaczął żartować. A ja nic nie wiozę, no wiozę kogo? Żonę. Sam jestem górnikiem, wiozę z sobą tam radikulitis mam, czyli tam jakieś tam zapalenie korzonków. Zaczął troszkę chorować. I spojrzałem na żonę, żona cała w pocie. On też cały spocony. I zobaczyłem, że on trzyma palec na spuście. I mówi, miał ogromny, byłem przekonany, że jest po narkotykach. Notabene są takie informacje, że tam Putin poprzez granicę przeprowadził narkomanów, morderców, bandytów wypuszczonych z więzień. To wszyscy mówią. I że bezwiednie mocz oddał ten człowiek, który był górnikiem przez całe swoje życie, kiedy wydobywał zwłoki w brygadzie ratunkowej. Mówi, Darek, nie wiesz, to jest strach w takiej sytuacji. Przyjechali, udało im się przyjechać i od razu trafili do nas, u nas zostali. To był jeden z pierwszych. Później ich coraz więcej było. Wszyscy, którzy przyjeżdżali, jest masę naprawdę historii, opowiadów. To jest historia najbardziej, że tak powiem, aksamitna.
Miesiąc na niebie, zironki siają, tycho po морю човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. В човні дівчина пісню співає, а козак чує.
Znaczy, powiem szczerze, że miałam szczęśliwe dzieciństwo.
Rodzice mieszkali w małej miejscowości na Ukrainie. Wyjechali z Rosji w 1971 roku. Poniekąd za pracą, gdzie również w Rosji nie brakowało, z tym, że przyjeżdżając na Ukrainę, tata i mama powiedzieli, że po prostu tu był raj i jest raj. Od razu dostali mieszkanie, no i pod kątem, jeżeli chodzi o sklepy, czyli rzeczy spożywcze. Taki chleb codzienny, to rzeczywiście na Ukrainie był raj. Mieszkałam w Chersonie. Chersońskie województwo, tam gdzie my jesteśmy, to jest chersońskie województwo. I tam wychowała się. Wyjechało wtedy kilkanaście rodzin z Rosji, Syberii. Takich naszych znajomych z Syberii. Tak. Dobrze uczyłam się w szkole, czyli byłam pionierką do 14 roku życia. Później był komsomol, czyli do komsomolu przyjmowało się. Trzeba było spełniać pewne warunki, trzeba było dobrze się uczyć. Trzeba było mieć właściwe poglądy, wtedy człowiek nie rozumiał, bo tak jak mówię, w telewizji to cały czas była propaganda. To teraz z perspektywy czasu już mogę na to patrzeć pod tym kątem. Z tym, że w wieku 20 lat chciałam wyjść z komsomolu. Pierestrojka tak zwana była, można było wychodzić, można było nie wychodzić, no ale to było takie jeszcze nie do końca właściwe, dlatego pracując w szkole jako nauczyciel, no byłam na dywaniku u dyrektora za to, że chciałam wyjść z komsomolu. Ale wyszłam, udało mi się.
Właśnie w tym Chersonie, no i to było już nie, ponad 20 lat temu. Trafiłem tam zaproszony przez znajomych Ukraińców, którzy przyjechali stamtąd, tutaj pracowali, ja nawet im tam jakoś pomagałem gdzieś, no muszę powiedzieć, że trochę takim rusofilem jestem. W tym wypadku absolutnie nie rozgraniczam, czy to jest Rosjanin, czy Ukrainiec, czy Białorusin, jakoś jak gdyby zawsze ich postrzegam jako jedność. Nigdy wschód mi nie był obojętny, także jakoś ja zawsze tak jakoś emocjonalnie podchodziłem. I właśnie do Chersona zostałem zaproszony, no... Na ryby. Krótko mówiąc, bo tam jest czysty Dniepr. No i tam poza wędkowaniem było też trochę życia towarzyskiego. Poznano mnie z tą osobą, która siedzi naprzeciwko.
Bardzo pięknie.
No to tak to bywa, prawda, w tych ludzkich naszych losach. Tak? Jakoś staliśmy się sobie bliscy. I...
Kocham Rosję nadal. Jako Rosję, jako kraj. Z tym, że, tak jak mówiłam, nie zgadzam się z tym, co robi rząd rosyjski. Rozpacz, ból i gniew. Jeżeli ktoś wchodzi do innego kraju i mówi, że to jest moje, tak nie może być. Myślę, że ludzie bardzo się gubią, nawet patrząc na swoją najbliższą rodzinę, patrząc na rodziców, którzy mieszkają na Ukrainie, patrząc na brata, który mieszka w Rosji. Żonę ma Ukrainkę, mieszkają w Jakucji. Brat nie chce rozmawiać na ten temat. Może się boją. Nie wiem, mogą się bać, bo mają syna no, w wieku 20 parę lat, którego w każdej chwili mogą zmobilizować do wojska. I co? I pojedzie walczyć na Ukrainę tak de facto przeciwko dziadkom swoim.
Bardzo często dochodzi, bardzo podkreślam, często dochodzi, że małżeństwa się rozchodzą, rozwodzą, dlatego że mąż przykładowo jest za Rosją. On zostaje, a żona wyjeżdża. Ja znam sam kilka takich przypadków i wiele na ten temat tam się mówi. To naprawdę są bardzo, bardzo częste przypadki. I niekoniecznie w relacji mąż-żona, ale w rodzinie. Luda, która dziewczyna z Ługańska, która u nas jest administratorem, jest jedna jej siostra, zdecydowanie proukraińska, jedna zostaje w Rosji. Pojechała do Rosji.
I po jednej stronie giną ludzie i po drugiej stronie. I myślę, że podział i nienawiść chyba na wiele lat będzie. Po wojnie, która teraz się toczy, bo inaczej tego nie nazwę. To jest wojna.
No, trudno mi to jest zrozumieć, bo to są dwa prawdziwie bratnie narody były do tej pory. Przecież ja pamiętam u nas, tam mamy w naszym ośrodku też taką restaurację, kiedy jeszcze w ubiegłym roku te dwa narody, no oni się tak kochają, oni tak się wzajemnie no, przenikają jak gdyby. To jest coś nieprawdopodobnego, że właśnie, że muszą strzelać do siebie. Mnie się wydaje, że tutaj troszeczkę jak gdyby spekulując, bo trudno jest pomyśleć, że oni będą do siebie strzelać, jeżeli stoją na granicy tej u nas na Mierzei z jednej strony Ukraińcy, z drugiej Rosjanie, że będą strzelać do siebie. Wydaje mi się, że jakieś jednostki azjatyckie są ściągane z tamtej strony, prawda? Jacyś, nie wiem, ci z Kośnocy czy inni. Dlatego, że nie sądzę, żeby oni mogli strzelać do siebie. Ale to tylko domniemanie.
Myślę, że strzelają. Myślę, że niektórzy strzelają, ludzie są różni.
Ten człowiek, ten prezydent ma tak ogromne poparcie. Naprawdę to jest...
Co касается Крыма, to on był i останется i ruskim, i ukraińskim, i krymsko-tatarskim. On będzie, jak było wiekami, rodnym domem dla przedstawicieli wszystkich żyjących tam narodów. No on nigdy nie będzie bendersky.
Na tym Putin również bazuje, że to jest walka z benderowcami. I ludzie w to, masa ludzi w to wierzy. Masa. Z tym, że właśnie, z tym, że w Rosji nie ma informacji, że rosyjska armia walczy na Ukrainie. Nie ma rozpaczliwe matki, których dzieci właściwie albo nie wrócili, albo zginęli na Ukrainie. Są fora na internetowe, gdzie po prostu szukają swoje dzieci, gdzie mówią o tym. Ale w Rosji nie ma informacji, że rosyjskie wojska są na Ukrainie, że w ogóle dzieci są zabierane na Ukrainę.
Generalnie to znowu jest to, co wszyscy mówią. Ogromna grabież, gwałty na co dzień w całym Donbasie. Mówiło się, że to też to jest informacja od tego właśnie Anatolia. Ludzie, którzy uchodzili na jakichś lepszych samochodach, najczęściej to od razu ich zabierano na pniu. Ale to znowu historia z tego blogpostu, kiedy...
Czyli z takiego punktu tak, granicznego?
Punktu, gdzie chcieli dobrym samochodem, typu Jeep, mąż z żoną, czyli małżeństwo i 10-letnia córka. Wyprowadzono ich, prawda? Wyprowadzili ich ci separatyści i ich rozstrzelali na oczach córki 10-letniej, po to, żeby zabrać samochód. I ten przypadek, to był przez kilku ust słyszałem. Dziewczynka przeżyła, pozostawiona samą sobie. No i później, jak te ruchy szły, ten front, że tak nazwę przesuwa się, to w lewą, to w prawą stronę, to ona została przejęta przez armię ukraińską i to również zeznawała. Później po tym szoku, prawda, opowiadała, jak było, jak na jej oczach rozstrzelano rodziców. No to jest wojna z bliska, że tak powiem. Dużo jest osób, które, niezbyt etyczne, że oni zaraz po awiacji, jak to oni nazywają, czyli po strzale artyleryjskim, nakręcali na telefony komórkowe takie te filmy, więc ja to widziałem, jakie są skutki ostrzału, tak zwanym gradem. Więc kawałki, strzępy ludzkich ciał, głowa i to wszystko dotyczyło cywili, więc naprawdę proszę mi wierzyć, że patrzyłem na te zdjęcia i słyszałem gdzieś w tle rozpacz ludzi, prawda? O ten już nie żyje, to ten. I trudno się od tego, z jednej strony, że to jest coś strasznego, ale trudno się oderwać od tego. Chce się tego nie widzieć, zapomnie się o tym, ale jednak człowiek na to patrzy, to jest straszne. Przepraszam.
Siedząc w Polsce, bo byłam w Polsce, mąż na Ukrainie, on opowiadał mi, komunikowaliśmy się przez Skype, tak, opowiadał mi właśnie o sytuacji, opowiadał mi o takich tragediach ludzkich, o tragediach rodzinnych. Powiem szczerze, że nosiło mnie, bo tu czuję się bezpiecznie. Ale zostawiając tam bardzo dużo znajomych, rodzinę, chciałabym, żeby po prostu ci ludzie czuli się bezpiecznie, przynajmniej w czymś pomóc. I stąd wpadłam na pomysł, że jest akcji humanitarnych bardzo dużo. Cała Ukraina zbiera pomoc dla uchodźców, pomoc dla żołnierzy. To dlaczego w Polsce, gdzie moim zdaniem łatwiej jest i więcej można nazbierać darów, dlaczego tego nie przeprowadzić w Polsce? Powiedziałam o tym mężowi. Mąż od razu, to było pod koniec sierpnia, od razu robimy to. Jadę do Czerwonego Krzyża, właśnie do administracji miasta Geniczesk i będziemy rozmawiać.
Rząd ukraiński para się z ogromnym problemem, bo im nie wystarczy rzeczywiście na to, żeby tych ludzi godziwie przyodziać i nakarmić. Naprawdę tam jest ludziom bardzo ciężko.
Bez pracy, bez rodziny.
Bez dochodu po prostu takiego codziennego. Przecież i przede wszystkim kobiety i dzieci. Przede wszystkim.
Tak, bo mężczyźni,
starsi ludzie, inwalidzi, a przede wszystkim kobiety i dzieci.
Jaka jest determinacja ludzi. Ludzie, którzy wszystko stracili. Ja mówię, Darek, jak ty mnie wyprosisz, to ja nie wiem, wyjadę samochodem i nie wiem, czy jechać Na lewo czy na prawo? Po prostu nie może, bo to akurat jest tak, 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 taki nasz wyjazd. Bo nie wiem, zupełnie nie wiem, co robić. I takich ludzi jest masa.
Polskie Radio Lublin, słuchałem Państwa aktualności. Za 12 minut dokładnie będzie godzina 17. Olga i Dariusz Cybulscy od 15 lat są właścicielami ośrodka wczasowego na Arabackiej Mierzei, łączącej południowe wybrzeże Ukrainy z Krymem. Tego lata zamiast turystów w ośrodku państwa cybulskich pojawili się uchodźcy z Doniecka i Ługańska, którym udało się przedostać przez kordon separatystów. Widząc ich często beznadziejne położenie, małżeństwo postanowiło zorganizować w Lublinie akcję pomocy humanitarnej. Dary dla uchodźców z Donbasu można przynosić do siedziby lubelskiego Animalsa przy ulicy Kalinowszczyzna 46 codziennie w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 14.
A pan, panie Dariuszu, jest synem bohatera.
To były inne lata, inny wymiar, inna geopolityka i tak dalej. Tato urodził się na Wołyniu, który był polskim obszarem, tam w okolicach Kiewers, tak najogólniej rzecz biorąc. W okresie II wojny światowej walczył z bandami UPA. Stworzył wraz z grupą ludzi ośrodek samobrony we wsi Przebraże na Wołyniu. Chodzi o 43 rok, kiedy prawda, ta rzeź na Wołyniu była, kiedy nacjonaliści ukraińscy się podnieśli w postaci ukraińskiej powstańczej armii. Dokonywali rzezi ludności polskiej, cywilnej. I to był ośrodek, w którym schroniło się około 25 tysięcy osób. No i po prostu bronili się przed Ukraińcami. No rzeczywiście był bohaterem, rzeczywiście to mogę powiedzieć, bo był na początku wojny jako leśniczy, bo był leśniczym ojciec, tam na Wołyniu zresztą. Jak wiadomo, wszystkie służby mundurowe były prześladowane z czasów Beriowszczyzny, prawda? I był zesłany na Syberię, skąd uciekł pieszo. Ojciec uciekł pieszo z Syberii, był sportowcem, długodystansowcem, człowiekiem bardzo odważnym, no, dwukrotnie odznaczonym krzyżem Virtuti Militari i nie tylko. Już później, no to rzeczywiście był bohater. O mniejszych książki piszą czasami. Tutaj ktoś nawet spytał mnie, że jak gdyby historia zatoczyła koło, bo ojciec musiał walczyć z Ukraińcami, a syn jak gdyby pomaga. Ja bym powiedział ludziom, pomagamy ludziom. Bez, pomagamy ludziom. Widzieliśmy ludzkie łzy, ludzkie cierpienia. Myślę, że mało byłoby ludzi, którzy widząc to i mając odrobinę dobrej woli, tak pozostaliby jak gdyby na uboku.
A może jeszcze uboczu, jakaś, uboczu. Tak, tak, na uboczu.
Po całej tej sytuacji chyba raz tylko śpiewałam, przyjechali znajomi z Ukrainy, z zachodniej Ukrainy, ale po prostu chłonęli również rosyjskie ballady, bo przede wszystkim uwielbiam i śpiewam rosyjskie ballady. To taki był wieczór ukraińsko-rosyjski. To chodzi, że te narody są bardzo bratnie. Rozdzielić, nie wyobrażam sobie, żeby rozdzielić to.
Покроится небо пылинками звезд и выгнутся ветки упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы долгое эхо друг другу. И мне до тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала.